Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową, a przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Kochani, nadzieja to jest takie zagadnienie, o którym może nie tak często mówimy, ale jest to zagadnienie niezwykle ważne. Dlaczego jest takie ważne? Ano zobaczmy. Zobaczmy z naszego codziennego życia, jak to z nadzieją jest. Jeżeli człowiek zachoruje i pójdzie do szpitala i dadzą mu jakąś nadzieję, proszę Pana, Pan wyzdrowieje, będzie dobrze. Kochani, jak szybko człowiek potrafi do zdrowia dochodzić, kiedy ma nadzieję, prawda? Jeżeli są jakieś kłopoty finansowe i człowiek jakąś taką iskierkę nadziei, nie mówię, że nową pożyczkę, aby oddać starą pożyczkę, ale ma taką iskierkę nadziei na jakiś zysk, prawda? Mam nadzieję, że to wyjdzie. Gdybyś nawet chociażby miał taką nadzieję, że wygrasz w totolotka, co? To by było już jakoś tak inaczej. Ale z nadzieją to jest tak, że jeżeli masz ją, to cię to uskrzydla, to ci to daje możliwość do przeżycia. Czasami, kochanie, ludzie mając nadzieję, mieli sytuację zupełnie bez wyjścia i wyszli z nich. Kochani, w czasie wojny ludzie opowiadali najprzeróżniejsze historie, że mieli nadzieję, mieli iskierkę nadziei, to ich uratowało. Naprawdę ich uratowało, że mieli nadzieję. Kochani, najgorzej jest powiedzieć człowiekowi, ty jesteś beznadziejny, prawda? Jesteś beznadziejny. Co to znaczy? Że w tym człowieku nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnej nadziei na poprawę, nie ma żadnej nadziei na jakiekolwiek zmiany w jego życiu. Jest człowiekiem beznadziejnym, zupełnie beznadziejnym. Jeśli coś jest beznadziejne, to znaczy jest przyklepane, że z tego nic nie wyjdzie. Nic nie wyjdzie, z tego nic nie będzie, z tego człowieka nic nie będzie, z tej sprawy nic nie będzie. Jest to beznadziejna sytuacja. Czy warto w takim razie podejmować jakiekolwiek kroki, działania, jeżeli coś jest beznadziejne? No nie warto w ogóle w tym kierunku działać, prawda? Jeśli coś absolutnie, zdecydowanie nie przyniesie nam zysku, nie przyniesie nam korzyści, to czy warto w to wchodzić? Jeśli wiesz, że jakiś biznes, do którego ktoś ciebie zachęca, jest biznesem absolutnie beznadziei na przyszłość, wchodzić w to? Musiałbyś być bardzo nierozsądnym człowiekiem, żeby w to wejść. Bardzo nierozsądnym. To znaczy, że chcesz swoje pieniądze pogrzebać. Chcesz je stracić. Na pewno chcesz je stracić. Czy chcesz inwestować w przyszłość, jeżeli wiesz, że ta przyszłość nie przyniesie dla ciebie żadnej korzyści, czy to materialnej, czy to jakiejś duchowej, czy to jakiejś fizycznej? Jeśli to nie przyniesie ci żadnej korzyści, wchodzisz w to? No nie wchodzisz w to. Ale kochani, wiedzmy, że jeśli człowiek ma prawdziwą nadzieję, że jeśli człowiek ma prawdziwą, Bożą nadzieję, to czasami z tego powodu może cierpieć. Czasami może się to komuś bardzo, ale to bardzo nie podobać. I takie przykłady w Słowie Bożym znajdujemy. I one są opisane w zasadzie w Dziejach Apostolskich. I w Dziejach Apostolskich znajdujemy takie fragmenty, które na ten temat mówią. Jest to na przykład Dzieje Apostolskie, 23 rozdział, 6 werset i 28 rozdział, 20 werset. Mówią tak, 23 rozdział, 6 werset mówi, mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów i jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. Jest sądzony, że ma nadzieję, pomyślmy. Jest sądzony, że ma nadzieję, a przecież nadzieja jest niezwykle uskrzydlającą sprawą w naszym życiu. Daje nam wyjście z sytuacji. A apostoł Paweł jest sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. I w 28 rozdziale, 20 wersecie jest powiedziane, dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać. Bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam te oto łańcuchy. Był skuty łańcuchami i mówi tak, słuchajcie, chcę z wami porozmawiać. Bo wiecie, te łańcuchy, które ja mam na swoich rękach, to z powodu nadziei. Że Izrael ma nadzieję, że Izrael ma pewność tego, że w przyszłości będzie zwycięstwo, że ma przyszłość przed sobą. To z powodu tej nadziei, która jest na przyszłość, musi cierpieć. Możemy powiedzieć, no jak to, z powodu nadziei można cierpieć. Z powodu nadziei można mieć tylko korzyści. Z powodu nadziei można mieć tylko radość. Z powodu nadziei można mieć tylko zwycięstwo. Kochani, Słowo Boże o nadziei mówi bardzo dużo. Bardzo dużo. W samych psalmach jest 31 razy powiedziane o nadziei. A w całym Piśmie Świętym jest 152 razy powiedziane o nadziei. 152 razy jest powiedziane o nadziei. Ale dziwne, powiem wam dziwne, w Ewangeliach o nadziei prawie nie ma nic. W Ewangeliach z 4 Ewangelii tylko 3 ewangelistów mówi o nadziei i tylko po razie. Mateusz, Marek i Jan. Łukasz wcale nie mówi o nadziei. Moglibyśmy powiedzieć, chodził z uczniami swoimi się spotykał, no i nic nie ma o nadziei. Ano kochani, ja myślę, że odpowiedzią dla nas w tej sprawie to byłby taki fragment Słowa Bożego, w którym byśmy mogli wiedzieć bardzo dokładnie, cóż to takiego to ta nadzieja jest. Otóż w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 24 wersecie jest powiedziane, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzieć? Wiecie, dlaczego o nadziei Ewangelii nie mówią? Bo nadzieja wśród nich chodziła. Jezus Chrystus jest tą nadzieją, wiecie? Największą nadzieją dla człowieka jest Jezus Chrystus. Ludzie nie potrzebowali wtedy, kiedy Jezus Chrystus po tej ziemi chodził, w jakiś sposób oczekiwać, że jakaś nadzieja się spełni, bo nadzieja do nich przyszła. Nadzieja do nich przyszła. Chcieli być uzdrowieni, to co robili? Przychodzili do kogo? Do Jezusa Chrystusa. Stawali przy drodze, czekali, że będzie przechodził. Czekali, że ta nadzieja właśnie nadejdzie. Nadzieja idzie. A gdzie ta nadzieja? No tam, gdzie ten tłum, tam jest nadzieja. Kobieta była ciężko chora. Miała bardzo skomplikowaną chorobę, w której żaden lekarz nie mógł jej w tamtych czasach pomóc. Co ona sobie pomyślała? Mam nadzieję. Na co mam nadzieję? Że wyzdrowieję. Ja wyzdrowieję. Tylko jedną rzecz muszę zrobić. Muszę tą nadzieję, która tutaj właśnie między ludźmi chodzi, uchwycić. Muszę chwycić ją za szatę. Tą nadzieję muszę chwycić za szatę. Jak chwycę za szatę, będę zdrowa. Widzimy, na czym ta nadzieja polegała? Że ona czekała, aż ten Jezus Chrystus będzie gdzieś w pobliżu przechodził. I kiedy zobaczyła, jest, tam jest tłum, on tam na pewno jest, patrzy, jest. Jakoś się muszę do niego docisnąć. Muszę do niego w jakiś sposób dojść. Chociaż Jezus Chrystus wtedy chciał akurat uzdrowić kogoś innego. Umarłe dziecko chciał uzdrowić. Córkę Jaira. I właśnie tam zmierzał. Wcale nie miał zamiaru pomóc tej kobiecie. Nawet nie wiedział, a może wiedział,
że ona gdzieś w tłumie przeciska się, żeby do niego się zbliżyć. I wszyscy się cisnęli do niego, a ona jednak gdzieś tam między ludźmi docisnęła się i udało jej się tą rękę wyciągnąć do jego szaty, uchwycić się tej szaty. I co się wtedy stało? Nadzieja weszła do jej życia. Została uzdrowiona. A Jezus Chrystus nagle się zatrzymał i co mówi? Nadzieja ze mnie wyszła. Nadzieja ze mnie wyszła i Ciebie uzdrowiła. Moc ze mnie wyszła. Moc, która dała Ci życie. Czy Jezus Chrystus powiedział, strażę, chwycić ją, bo ona mnie dotknęła? Nie, nie. Jezus Chrystus jest nadzieją, jest odpowiedzią dla ludzi. Jest naprawdę wspaniałą nadzieją, jest cudownym ratunkiem, ale człowiek musi zdać sobie z tego sprawę, że jedyny ratunek, jedyna pomoc jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To jest nasza nadzieja. Potrzebujesz rozwiązania w jakiejkolwiek sprawie swojego życia, jaka by to nie była. Potrzebujesz może uzdrowienia, potrzebujesz pomocy w biznesie, potrzebujesz może w swojej pracy, może w swojej szkole, może jako dziecko potrzebujesz rozwiązania jakiegoś problemu, z którym się borykasz. Malutkie dziecko, malutki problem dla dorosłego, dla malutkiego to może być wielki problem. I ty potrzebujesz nadziei, żeby ktoś ci powiedział, będzie dobrze, będzie rozwiązanie, coś przyjdzie w twoim życiu, co ci da pomóc. Potrzebujesz mieć nadzieję, że będzie lepiej. Wiecie, ja wam powiem, czasami to nawet jesteśmy ludźmi, którzy gotowi są wierzyć nawet w takie, no niezbyt szczere wypowiedzi. Ktoś nas poklepie po ramieniu i mówi, słuchaj Piotr, nie martw się, będzie dobrze. I chociaż wiesz, że będzie źle. Ale jak ktoś poklepie cię po ramieniu, słuchaj, powiem, będzie dobrze, to ty jakoś tak lepiej się czujesz, prawda? Lepiej się czujesz, bo chociaż jakieś takie miłe słowo ci ktoś powiedział. Chociaż wiesz, że to będzie źle, bo to się wszystko źle układa i wiesz, jak się kończą takie sprawy, zawsze się tak kończyły. Ale poklepał cię po ramieniu i powiedział, będzie dobrze. Pomyśl, że Bóg chce do Ciebie przyjść przez Jezusa Chrystusa w Duchu Swoim Świętym, chce poklepać Ciebie po ramieniu i powiedzieć, Piotr, słuchaj, będzie dobrze. A wiesz, co to oznacza, jak Duch Święty do Ciebie mówi, będzie dobrze? To chociażby niebo przeminęło, ziemia przeminęła, to będzie dobrze. Będzie dobrze. Wiecie co? Jezus Chrystus powiedział do Jaira, ufaj, wierz, będzie dobrze. Będzie dobrze, nie bój się, córka twoja będzie żyła, nie martw się. Wiecie, co to oznaczało dla Jaira? Że jakby nawet córka jego umarła, to ona będzie żyć. Będzie żyć. Bo kto to powiedział? Jezus Chrystus. Dlatego, kochani, przychodźmy przed Boże oblicze i niech nasza nadzieja będzie skryta naprawdę w Bogu. Naprawdę w Bogu. Kochani, tyle Bóg mówi do ludzi przez różne fragmenty swojego słowa o nadziei, żeby człowiek zdawał sobie sprawę, że są ważne rzeczy i są dużo bardziej ważne rzeczy i są rzeczy najważniejsze. A są takie trzy, które są bardzo ważne. W pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w ostatnim wersecie, strasznie pechowy werset, 13 rozdział, 13 werset. A wiecie, co tam jest powiedziane? Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. My o miłości dzisiaj mówimy. Mówimy o nadziei. Ale Słowo Boże mówi, że najważniejsze dla nas w tym życiu są trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy pozostają. Zostają wam tylko te trzy rzeczy do życia w tym świecie. Wiara, nadzieja i miłość. Nigdy nie zapomnijcie o miłości, ale pamiętajcie o nadziei, bo nadzieja nas uskrzydli. Nadzieja da wam rozwiązanie. Nadzieja da wam oczekiwanie na rozwiązanie waszych spraw. Czekaj. Czekaj. Jak głupi masz czekać? Wiecie, jest nawet takie utarło się powiedzenie i wiecie o nim dobrze, jak zaraz powiem o studentach, prawda? Nadzieja jest matką głupich i studentów. No takie jest powiedzenie. To jest matka głupich i studentów. Bo to student ma zawsze nadzieję na to, że zda egzamin, chociaż wiadomo, że go nie zda, bo wszyscy oblewają za pierwszym razem ten egzamin. A kiedy komisyjny przed tobą, to już wiesz, że wylatujesz. Bo u tego profesora to nikt nigdy nie znał komisyjnego, tak? Ale student stara się mieć nadzieję. Jak go wyrzucają drzwiami, to oknem wchodzi. Jak oknem go wyrzucają, to kominem wchodzi. Ale wchodzi i próbuje. Kochani, dla człowieka wierzącego, dla dziecka Bożego, nadzieja to nie jest matka głupich. Nadzieja dla dziecka Bożego to jest życie, prawdziwe życie, autentyczne rozwiązanie problemów. Jeśli nabierzesz nadziei, jeśli nabierzesz otuchy, to w twoim życiu przyjdzie wspaniałe rozwiązanie. Czytamy o podobnym rozwiązaniu w liście do Rzymian w 4:18 jest powiedziane: Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. Wiecie, jak wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył? Wiecie, w jakiej to było sytuacji? On miał 100 lat, a żona 90. I wiecie, na co miał nadzieję? Że im się dziecko urodzi. Ale nie rozsądni, no wiecie co? To dzisiaj ludzie już wiedzą doskonale, że w takim wieku pierwsze dziecko to się na pewno nie urodzi. Kobieta 90 lat, a mężczyzna 100 lat. No wyobrażacie sobie? Mają malutkie dziecko, które im się urodziło. No przecież to jest kpina. Ale kiedy Bóg do niego powiedział, że urodzi mu się dziecko, to Abraham wtedy był młody. Był młody. Mógł oczekiwać dziecka? No oczywiście, że mógł. To całkiem normalne. Ale zestarzeli się i on, i żona jego, i nic się nie stało. To w co powinien uwierzyć Abraham? Wierzę w 100%. Że na pewno nie będę miał dziecka. Na pewno Bóg się pomylił. Na pewno. W 100%. Miałby Abraham wtedy dziecko? Nie. Ale Słowo Boże mówi: Abraham wbrew nadziei. Wbrew nadziei. Chociaż nie powinien mieć wtedy nadziei. On się uchwycił Słowa Bożego. Obietnicy Boga. Dla mnie nie jest ważne, w jakim ja jestem wieku. Dla mnie nie jest ważne, w jakim wieku jest moja żona. Dla mnie nie są ważne fizyczne zasady czy biologiczne zasady. Dla mnie to nie jest ważne. Bóg powiedział. Bóg powiedział, jesteś w stanie mieć taką nadzieję? Jeśli nie, to nie staniesz się ojcem wiary, tak jak Abraham, albo matką wiary, tak jak Sara. Nie stanie się, ale to nic, nie przejmuj się. Może Bóg ciebie nie wystawi na taką próbę. Może ciebie nie wystawi. Ale kochani, ile więcej moglibyśmy zyskać z rąk Bożych, ile więcej błogosławieństw moglibyśmy od Niego otrzymać, ile więcej rozwiązania problemów, ile więcej uzdrowień moglibyśmy wziąć z ręki naszego Pana, gdybyśmy żywili nadzieję wbrew nadziei. Gdybyśmy mieli nadzieję tam, gdzie logicznie nie powinniśmy jej mieć. Bo do nadziei i wypełnienia się nadziei logika nie jest przydatna. Naprawdę nie jest przydatna. Tam, gdzie jest logiczne, że nie może być uzdrowienia, bo Bóg może uzdrowić, jak ci boli głowa, ale jak masz reumatyzm, to wiedz, że reumatyzm jest nieuleczalny. Wiedziałeś o tym? Reumatyzm jest nieuleczalny. A więc Bóg może uzdrowić ból głowy, ale reumatyzmu to już nie. Nie może uzdrowić. Nie może. Nie mówcie nawet, to nieprawda. Niemożliwe. Nie można uzdrowić reumatyzmu. Reumatyzm jest nieuleczalny. I moglibyśmy powiedzieć: o tu kaktus mi wyrośnie, jak reumatyzm będzie uleczalny. I to jest niebezpieczne, bo jak mi kaktus wyrośnie, nie będę mógł zgiąć ręki wcale, bo się pokłuje. Bo wyrośnie. Jak będę taki przeciwnik zaufania Bogu, to wyrośnie, rzeczywiście wyrośnie, będzie ciężko działać. Powiecie, a to jest niemożliwe, żeby kaktus na ręku wyrastał. A ja wam powiem, że jeśli Bóg będzie chciał sprawić swój cud i będzie chciał udowodnić, że Jego wola się tylko wypełnia, to naprawdę wyrośnie. Kochani, Bóg jest naprawdę wielkim Bogiem. Jeśli coś Bóg mówi, to musi się stać. A my, jako ludzie, Jego dzieci, musimy wierzyć. Dlatego, kochani, nauczmy się brać nadzieję od Boga naszego. Słowo Boże o nadziei mówi naprawdę w wielu miejscach. I ja wypisałem w zasadzie dosyć dużo tych fragmentów i naprawdę zależy mi na tym, żebyśmy te fragmenty przeczytali. Pierwszy fragment jest w liście do Rzymian. W 5 rozdziale od 1 do 5 wersetu jest powiedziane: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. I chlubimy się nadzieją chwały. Chlubimy się nadzieją chwały, a nie tylko to. Chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie wywołuje nadzieję. Doświadczenie wywołuje nadzieję. Zwróćmy uwagę, w jakich momentach nadzieja działa. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Nadzieja wypływa z doświadczenia. Jeśli masz dobre doświadczenia z Bogiem, to wtedy masz nadzieję. Jeśli Bóg 20 razy cię uzdrowił, a ty zachorowałeś 21 raz, to jaką masz nadzieję? Że w wyniku tej choroby umrzesz, czy będziesz uzdrowiony? No jeśli 20 razy cię Pan uzdrowił, czemu miałby cię nie uzdrowić jeszcze 21 raz? Dlaczego miałby nie uzdrowić? Powiesz, no do 3 razy sztuka. No to 3 razy 7 jest 21, to jeszcze raz masz uzdrowienie. Jeśli 7 razy po 3 razy cię uzdrowi, no to jeszcze masz ten jeden raz, więc spokojnie. A możesz później mnożyć jeszcze przez większą liczbę. I znowu masz następne 3 uzdrowienia. Po prostu ufaj Panu Twojemu. Stawaj przed Jego obliczem. Jeśli masz problem, to przychodź przed Jego oblicze i wiesz, czego się domagaj. Dobijaj się, bądź natarczywym człowiekiem, stukaj, pukaj, wal pięściami nawet. Bóg się wcale nie nagniewa na ciebie. Wiesz, na co masz oczekiwać? Żeby Bóg ci obiecał. Obiecaj, Pan Jezu, obiecaj. Nie obiecaj, że mi pomożesz, obiecaj, że mi rozwiążesz. No daj mi spokój. Panie, obiecaj, ale obiecaj. No teraz nie mam czasu, no ale obiecaj, że mi zrobisz. No może być później, ale obiecaj. I jak ci już Bóg obieca, powiem, dobrze, zrobię ci to. To wiesz, co to oznacza? Że masz nadzieję. Że masz nadzieję. Wiesz, co się stanie? Na pewno zostanie to wykonane. Bóg to wykona. Bóg to zrobi. Bo Bóg obiecał. A On swoich obietnic nie cofa. Pod warunkiem, że będzie się trzymać tego, że uchwycisz się tego, jak pochodnie świecące w ciemnym miejscu. Jak masz czarno wokoło, ciemno zupełnie, nie ma księżyca, nie ma słońca, nie ma żadnych sztucznych świateł i masz tylko jedną pochodnię, to gdzie będziesz trzymać kurczowo, żeby tylko ona świeciła, bo inaczej nie przejdziesz nawet kroku. Jak jest ciemno, że choć oko wykoł, to trzymasz się pochodni, żeby zaświeciła ci w tym ciemnym miejscu. To się tak chwyta słowa Bożego, bo Bóg powiedział, bo nie masz rozwiązania, bo nie wiesz, co dalej, nie wiesz, jak wyjść z tej sytuacji, nie wiesz, jak być uzdrowionym, nie wiesz, jak być uleczonym. Potrzebujesz rozwiązania i Bóg powiedział, trzymasz się. Bóg powiedział, jeśli Bóg powiedział, to na pewno tak będzie. Na pewno tak będzie. Kochani, nadzieja jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Dlatego z doświadczenia twojego życiowego wypływa nadzieja. Bo Bóg wielokrotnie w twoim życiu dawał swoje obietnice i je zawsze wykonywał. Zawsze wykonywał. W Rzymian 12:12 jest powiedziane: w nadziei radości, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, albo jak jest w oryginale powiedziane, niezłomni, w modlitwie niezłomni, w nadziei radośni. Wiecie, co to oznacza? Masz nadzieję na rozwiązanie? Mam nadzieję. Mam nadzieję. Wiecie, co to oznacza? Jeśli ja mam nadzieję, to masz to rozwiązane? No tak, bo Bóg mi obiecał. Na pewno będzie to rozwiązane i żyjesz w radości, dlatego że wiesz, że Bóg to na pewno przyprowadzi w twoim życiu. On to przywiedzie tak, żeby się to naprawdę wydarzyło w twoim życiu. Kochani, warto jest, żebyśmy sięgnęli do psalmów. I ja w zasadzie nie wszystkie psalmy wypisałem, które o nadziei mówią, ale dość sporo wypisałem. Jeśli naprawdę potrzebujecie w swoim życiu takiej nadziei od Boga na przyszłość, na rozwiązanie waszych problemów, to nawet dobrze by było, gdybyście sobie zapisali te fragmenty, a później w domu prześledzili, bo człowiek, chrześcijanin naprawdę potrzebuje nadziei, potrzebuje żyć w tym świecie, żeby sobie uzmysławiać, że w Bogu jest rozwiązanie. I wiecie co, psalmista Dawid, a to był taki człowiek, byśmy powiedzieli taki, który miał często w tarapaty wpadał, miał dużo kłopotów, miał dużo różnych trudności w życiu, wiecie, jak ciągle w nie wpadał i potrzebował ratunku od Boga. Czyli taki podobny do nas, prawda? Taki całkiem podobny do nas. Taki współczesny człowiek. To król Dawid właśnie był i on pisał w psalmach tak. 25 psalm, 3 werset. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu tylko ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. 27 psalm, 14 werset. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Dobra rada. 31 werset, 31 psalm, 25 werset. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne. Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Jeśli macie nadzieję w Panu, bądźcie mocni, bądźcie mężni, bądźcie pewni, rozwiązanie przyjdzie. Na pewno przyjdzie. 33 psalm, 22 werset. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. 37 psalm, 7 werset. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. 37 psalm, 9 werset. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. 37 psalm, 34 werset. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię, ujrzy zagładę bezbożnych. 39 psalm, 8 werset. A teraz czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. 40 psalm, 5 werset. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. 56 psalm, 4 i 5 werset. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się, cóż mi może uczynić człowiek? 62 psalm, 6 i 7 werset. Jedynie w Bogu uciszenie duszy mojej. bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją, zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. 71 psalm, 5 werset. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. 73 psalm, 28 werset. Lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. 78 psalm, 6 werset. Aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. 130 psalm, 5 werset. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. 142 werset 6. Panie, do Ciebie wołam, rzekłem, Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. 145 psalm, 15 werset. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. I 146 psalm, 5 werset. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest Panu Bogu Jego. Kochani, zwróciliście uwagę, że w każdym z tych wersetów jest powiedziane, że nadzieja nasza jest w Panu, w Bogu? Zwróciliście na to uwagę. Zobaczcie, nadzieja dziecka Bożego, nadzieja wierzącego człowieka jest tylko i wyłącznie w Bogu, w Panu. Nadzieja nasza jest związana z Nim. Jeżeli chcesz jakiekolwiek rozwiązanie, jeżeli chcesz jakąkolwiek pomoc, jeżeli chcesz jakiegokolwiek prowadzenia w Twoim życiu, jeśli potrzebujesz mądrości, jeżeli Ci jej brak, to nadzieja Twoja jest tylko i wyłącznie w Panu i Bogu Wszechmogącym. A ludzie nieraz uciekają od Boga i chcą, żeby ich sprawy były rozwiązane. Uciekają albo gniewają się na Boga i mówią, o, gdyby Bóg był, to to czy tamto by się nie wydarzyło. Gdyby Bóg chciał mi pomóc, no to już by dawno mi pomógł. Bóg chce Ci pomóc. I Słowo Boże mówi, że On jest bardzo zainteresowany tym, żeby Tobie pomóc. Jest bardzo zainteresowany. Powiem Ci tak, On jest bardziej zainteresowany, żeby Tobie pomóc, niż Ty jesteś zainteresowany, żeby sobie pomóc. Bo Słowo Boże nam mówi, wiecie co? Że Bóg jest pomocą naszą i tarczą naszą, prawda? A człowiek nie ucieka się do Boga, żeby uzyskać tę pomoc, ale ucieka od Boga. To czy chce człowiek sobie pomóc? Oczywiście, że nie. Nawet nie wie, że uciekając od Boga nie uzyska żadnej pomocy, nie ma możliwości rozwiązania swoich problemów. Tylko uciekając do Boga mamy szansę na rozwiązanie, mamy szansę na Bożą pomoc, mamy szansę na to, żeby być zdrowym, żeby mieć błogosławieństwo, żeby mieć dobry rozwój. Kochani, Słowo Boże nam mówi, nie zazdrość tym, którym się dobrze powodzi, nie zazdrość im. Dlaczego? Ano, bo kochani, to przez to życie na tej ziemi może im się powodzić dobrze. A kiedy ich życie na tej ziemi się skończy, to co się stanie? Zginą bezpowrotnie. Tak mówi Słowo Boże. Powiesz, o, kto to wie, jak to będzie? Bóg wie, jak to będzie. Bóg doskonale wie i powiedział nam, jak to będzie. Każdemu z nas czytasz Słowo Boże, otwierasz karty i stronicy Biblii, no to czytasz tam, Bóg to wyraźnie powiedział. Ale oczywiście szatan przychodzi i próbuje zamieszać. Jest powiedziane historia o bogaczu i Łazarzu. Co szatan przyszedł i powiedział w związku z bogaczem i Łazarzem? No, to taką przypowieść tylko Bóg powiedział. I ludzie powtarzają, przypowieść o bogaczu i Łazarzu. A otwórzcie ten fragment Słowa Bożego i przekonajcie się, czy to jest przypowieść. Ludzie próbują to zmienić, kierowani przez szatana, i próbują powiedzieć, to przypowieść. Wiecie, co chcą przez to zrobić? Chcą powiedzieć, oho, Jezus Chrystus tylko taki przykład dał. Taki przykład, podobny jest królestwo do tego czy tamtego. I powiedział im taką przypowieść. I wszędzie, gdzie Jezus Chrystus chciał powiedzieć przypowieść, to jest powiedziane, jest zapisane wyraźnie. I powiedział im przypowieść. A kiedy mówił do nich podobieństwo, to mówił, podobne jest królestwo. Ale w tej historii o bogaczu i Łazarzu Jezus Chrystus ani nie powiedział, podobne jest królestwo, ani nie jest zapisane, że powiedział im przypowieść. Zaczyna Jezus Chrystus wprost. Był człowiek bogaty. Był też człowiek biedny. Odszedł człowiek bogaty i odszedł człowiek biedny. I co się z nimi stało? Okazało się, że ten bogaty, który żył w pełnym luksusie, ale nie dbał o tych, którzy byli wokoło, znalazł się w ogniu piekielnym. A ten biedny znalazł się na łonie Abrahamowym. Tam nie jest powiedziane, że to jest jakakolwiek przypowieść. Tak rzeczywiście jest. A więc wiemy, jak jest. Jest dokładnie opisane, jak będzie, co będzie się wydarzało, co nas czeka. A dlatego, kochani, możemy powiedzieć, to w takim razie my, żyjąc na tym świecie, mamy żyć jako tacy biedacy, jako nic nie mający, nic nie posiadający, jako ci, którzy są no tacy spowiedni niedorani przez cały świat, bo my jesteśmy tacy najgorsi. Ci ludzie w tym świecie to żyją sobie w luksusie, no zginą, a my to tak marnie żyjemy na tym świecie, to dlatego będziemy zbawieni. Czy dlatego będziemy zbawieni i wejdziemy do królestwa, że tutaj przez całe życie będziemy biedni żyli i jak, tak byle jak? Nie. Kto jest zbawiony? Ten, który całym sercem przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca i jest mu wierny. I jest mu po prostu wierny. W małym jest wierny i w dużym jest wierny. Jest wierny, kiedy ma 100 zł, jest wierny, kiedy ma 1 000 000 zł. Jak masz 1 000 000 zł, to też masz być wiernym Bogu. To ci nie zwalnia od wierności Bogu. A jeśli przestajesz być w jakimś momencie wierny i masz 100 000 i zaczynasz być niewierny Bogu, to ci Bóg z 70 zabierze i zobaczy, czy jeszcze jesteś wierny. Tak to działa. Bo pieniądze i bogactwo nie może cię odprowadzić od Boga. Nie może spowodować, że stracisz żywot wieczny. Przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego serca i wszystko z twoim majątkiem się będzie tak działo, abyś nie stracił Bożego Królestwa. A jeżeli ci pieniądze nie będą przeszkadzać w Bożym Królestwie, a jeszcze się okaże, że jesteś pomocny dla innych ludzi, to Bóg ci jeszcze więcej ich da. Jeszcze więcej da, bo jesteś użyteczny. Bo jesteś wierny Bogu. Bo starasz się dobrze zarządzać majątkiem, który ci przez Pana został darowany. Masz takie zrozumienie, że wszystko, co posiadasz, nie jest twoje, jest tylko pod twoim zarządem? A od zarządców tego się wymaga, aby byli wierni. Bóg ci powierzył swój majątek. Bóg ci powierzył ludzi pod twoją opiekę. Jesteś wierny Bogu, czy jesteś wierny sobie? Czy chcesz, aby ludzie tobie cześć oddawali, żeby ciebie podziwiali, żeby ciebie wywyższali? O, ty jesteś wspaniały człowiek. No może nie, no jesteś, no może troszkę. Bóg ci tą chwałę szybciutko zabierze, jeśli będzie się sobie przywłaszczać. Bóg ci darował ludzi pod twoją opiekę, żebyś był wierny Bogu. Bóg ci darował pieniądze pod twoją opiekę, abyś był wierny pieniądzom, firmie, rozwojowi, Bogu. Pamiętajmy o tym, kochani. Bóg może nam dać dużo. Może nam dać bardzo dużo. W dzisiejszym świecie nawet się mówi, że jakiś człowiek może być tak bogaty, że aż obrzydliwie bogaty. Takie powiedzenie słyszeliście? Może być taki bogaty, że aż to jest nieprzyjemne, taki bogaty. A wiesz, że Bóg może uczynić człowieka ufającego Jemu, dziecko swoje, takim bardzo bogatym człowiekiem? Może uczynić. jeśli cię to nie odwiedzie od Niego, jeśli będziesz swoim majątkiem służyć Jemu, to Bóg ci powierzy do zarządu duże środki. Duże środki. Różne rzeczy, żebyś nimi zarządzał. Pod warunkiem, że będziesz wierny Jemu. Kochani, pamiętajmy. Bóg nas może obdarować wspaniałym życiem. Wspaniałym zdrowiem. Bóg nas może obdarować takim zdrowiem, że przez 80 lat możemy nigdy u lekarza nie być. Ale wiecie, jak to szybko może się skończyć? Ja posłyszałem, jak jedna starsza siostra poszła do szpitala, bo się źle czuła i poważną chorobę miała, a druga siostra do niej zadzwoniła i mówi: o, ty w szpitalu jesteś. No, jestem. A patrz, a ja nigdy w swoim życiu w szpitalu nie byłam i nie będę, bo mnie Pan uzdrawia. Wiecie, co się stało? Po 2 tygodniach od tej choroby ona się znalazła w szpitalu i też na bardzo paskudną chorobę zachorowała. No, takie historie jakieś się zdarzają. Myślicie, że to przypowieść? Że to podobieństwo, co ja w tej chwili powiedziałem? Nie, to jest prawda. Autentyczna prawda. To zdarzenie miało miejsce. Kochani, jeśli nie umiemy dobrze zarządzać tym, co zostało nam darowane w życiu naszym, to może się okazać, że będziemy żałowali. I to w krótkim czasie. Że Bóg to zatrzyma. Bóg to zatrzyma. I Bóg powie: stop. Za dużo sobie pozwalasz. Co wolno wojewodzie, to i tak dalej. Kochani, to Bóg może powiedzieć stop. To Bóg może powiedzieć: ja ci dam zdrowie, ja ci dam pieniądze. To Bóg może powiedzieć: ja ci je zatrzymam. Ja powiem, żeby nie były wzbudzone dla ciebie. Bo w Słowie Bożym, w Starym Testamencie czytamy bardzo wyraźnie. Bóg mówi do swojego narodu izraelskiego: jak ja chcę ci błogosławić, to ja rozkażę, mówi Pan, błogosławieństwo by za tobą szło, ażeby podążało za tobą, ażeby cały czas się za tobą kręciło błogosławieństwo. Ja rozkażę. Czy można błogosławieństwu coś rozkazywać, tak jak człowiekowi? Jeśli się jest Bogiem, to można. I Bóg może powiedzieć: błogosławieństwo, ja tobie rozkazuję, masz za nim iść. Ja ci rozkazuję, masz mu towarzyszyć, masz z nim cały czas być. I co się stanie? Błogosławieństwo ciebie nie opuści. Będzie z tobą iść, bo ktoś mu rozkazał. Ktoś mu rozkazał. Dlatego oczekuj na Boże Słowo. Oczekuj na Boży głos. I miej nadzieję. I żyj nadzieją. I wtedy zobaczysz, że wspaniałe Boże rzeczy będą w twoim życiu wchodzić. Kochani, wiele miejsc jeszcze mam wypisanych. I kilka z nich jeszcze chciałbym wspólnie przeczytać, bo one są naprawdę znamienne. One są naprawdę budujące. 2 do Koryntian, 3 rozdział, 11 werset. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemiła, daleko więcej jaśnieje chwala to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Wierzący człowiek, jeśli ma nadzieję w Panu, to bardzo śmiało sobie w tym życiu będzie poczynał. Śmiało, odważnie będzie szedł. Ja mam nadzieję w Bogu. Ja mam nadzieję w Bogu. Ja nie muszę się bać, co mi uczyni człowiek. Bo czego ja się trzymam? Ja się trzymam Pana mojego. Ja się trzymam Jezusa Chrystusa, więc nie będę ludzi lekceważył. Będę ich kochał, będę dla nich żył. Ale będę naprawdę miał nadzieję w Bogu, a nie w ludziach. Nie będę pokładał nadziei mojej ufności w ludziach. Będę pokładał nadzieję w Bogu. On jest moim ratunkiem, moją pomocą, moim zwycięstwem. W liście apostoła Pawła do Efezjan, w 1 rozdziale, 18 wersetu, gdzie jest powiedziane tak: i oświeci oczy serca naszego, serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Oczy waszego serca zostały otwarte, żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Żebyście doskonale wiedzieli, co was czeka. Kolosan, 1:5, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. 23, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której Paweł zostałem sługą. 1:27, im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. 1 Tesaloniczan, 1:2. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Hebrajczyków, 3:6. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Jeśli tylko zachowamy do końca. 6:11. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. 6:12, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. 10:23, trzymajmy się niewzruszeni nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. 1 Piotra, 1:3, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 1:13, dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu i w objawieniu się Jezusa Chrystusa. 21, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. I 3:15, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Aby zachować nadzieję do samego końca, to jest niezwykle ważne, żeby nigdy nie stracić nadziei na rozwiązanie, na Bożą pomoc, na Boże uzdrowienie. Jeśli nawet możesz się borykać ze swoim problemem przez wiele lat, to nie oznacza, że Bóg nie rozwiąże tego problemu. To nie oznacza, że możesz stracić nadzieję. Nigdy nie trać nadziei. Pamiętaj, że Bóg, jak powiedział, to wykona. Może się to przesunąć tylko w czasie, ale wykonanie jest pewne, absolutnie pewne. Dlatego bądźmy pewni zawsze, że przychodzi Boże rozwiązanie. A jeśli ludzie domagają się wytłumaczenia się z Twojej nadziei, sensowności Twojej nadziei, to masz być osobą zawsze gotową do tego, żeby się z tego wytłumaczyć. Dlaczego masz nadzieję? Dlaczego? Chociaż to nic nie wskazuje na to, że się wypełni. I kiedy ludzie ciebie zapytają, no to dlaczego masz nadzieję? W zasadzie nie wiem, czemu mam nadzieję. A masz nadzieję? Chyba mam. No nie takiej odpowiedzi Bóg od nas oczekuje. Nie takiej. Bóg chce widzieć, że jesteś człowiekiem żywym, autentycznym. I robisz to naprawdę z przekonaniem. Wiecie, jak czasami, może czasami oglądacie jakieś reklamy w telewizji. Nie mówię na pewno, że oglądacie, ale jeśli czasami oglądacie. Jeśli w niektórych reklamach ci, którzy reklamują, są nieprzekonywujący, to z tej reklamy nic nie wyjdzie. Żadnych korzyści nie będzie. Ale jeśli człowiek jest naprawdę przekonujący, naprawdę potrafi przekonać, że to jest towar najlepszy, pójdziesz do sklepu, wszystkie inne pominiesz, a ten kupisz, bo to jest najlepszy towar. Tak powiedzieli. Później sprawdzisz, to może być różnie, ale przekonali cię. Przekonali ciebie po prostu. Ty masz być człowiekiem przekonującym. Naprawdę przekonywujący, żeby mówić o tym, że masz nadzieję w Bogu, żeby ludzie zobaczyli, a no to jest sens. To jest sens w tym, co on mówi. To naprawdę jest sens. Żeby pójść do Boga po rozwiązanie. I ten dostał rozwiązanie, i ten dostał rozwiązanie. Wiecie, dla nas to jest takie przekonywujące. Ten dostał stówę i tamten dostał stówę i tamten dostał stówę, to ja też idę dostać stówę, tak? Jeśli od Boga ten dostał uzdrowienie, i tamten dostał uzdrowienie, i tamten dostał uzdrowienie, to gdzie ja mam iść? No idę do tego Boga, bo on daje uzdrowienia. Jeśli jesteś taką przekonywującą osobą, mówiąc o pomocy w Jezusie Chrystusie, to ludzie pójdą. Naprawdę pójdą. I dlatego bądź gotowy, bądź gotowa, żeby wytłumaczyć się ze swojej nadziei. Dlaczego masz taką nadzieję? Kochani, powiem wam tak. Ja wybieram się do nieba. Wybieram się na wieki wieków, żeby przebywać w radości mojego Pana. I chociaż niektórzy ludzie czasami próbują wlać jakieś zwątpienie w moje serce. Ale wiecie, ja się nie poddaję. Bo nawet jeżeli nie wszystko rozumiem, jak to tam będzie, to wszystko funkcjonowało i działało w Królestwie Niebios, ale ja jestem pewny, że ja do nieba pójdę. Jaką tam rolę będę spełniał, to już nieważne, tu może mi się zachwiać to wszystko, no bo to różnie tam, różne zrozumienie możemy mieć. Ale że do nieba pójdę, to jest pewne. Dlaczego jest takie pewne? Bo Jezus Chrystus powiedział. Jezus Chrystus powiedział. On był tutaj na ziemi jako człowiek, przybili do krzyża, do grobu go złożyli, powinien zgnić w tym grobie, a on wstał z martwych, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca, za mną oręduje, może i za tobą też oręduje, ale za mną na pewno oręduje, ja to jestem tego pewny w 100%, oręduje za nami, za mną, czyli upomina się do Boga o mnie, prosi, żeby Bóg mi przebaczył to, co ja nie tak zrobiłem. I powiedział, że mnie weźmie tam, gdzie on jest. No to skąd wiem, że ja do nieba pójdę? Bo od Jezusa Chrystusa on powiedział, że mnie weźmie. Więc ja będę w niebie. A ty też będziesz w niebie? No to się spotkamy. To kochani, do zobaczenia w niebie, no. No taka jest prawda, no. Jeżeli ja będę w niebie, a ty też tam będziesz, to się spotkamy. To się spotkamy. No to chwała Bogu, ja się cieszę, że was spotkam. Nie wiem, czy wy się cieszycie, że mnie tam spotkacie, ale ja się cieszę, że was spotkam. Naprawdę się cieszę. To jest nadzieja, wiecie, i trzeba być człowiekiem przekonywującym. Trzeba być na tyle przekonywującym, że człowiek, który ma wątpliwości, czy aby na pewno do nieba tego wejdzie, po nabożeństwie wyszedł, nie, to ja też będę w niebie. No miałem wątpliwości, ale już nie mam żadnych wątpliwości. Ta reklama w zborze to dzisiaj była super. No przekonał mnie, naprawdę mnie przekonał, że będę w niebie. No taki jest pewny tego, że będę w niebie. No to czego ja mam mieć wątpliwości? Jak on będzie, jak tacy jak on będą, to ja na pewno będę. No, ja będę. Ja będę. Powiecie, że ja dużo wad mam i dużo popełniłem uchybień, błędów. To powiem wam tak. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Amen? Oczyszcza mnie. A ja wyznałem wszystkie grzechy, więc mam przebaczone. Ja idę do nieba. To jak ja wejdę do nieba, to wy na pewno wejdziecie. Spotkamy się. Kochani, takim trzeba być człowiekiem przekonywującym. To jest nadzieja. To jest pewność tego, że to tak będzie. To na pewno tak będzie. Na pewno tak będzie. Jeżeli jesteśmy tacy pewni żywota wiecznego, to też możemy być pewni rozwiązania przez Boga różnych naszych zwykłych życiowych spraw. Jeżeli całej wieczności jesteśmy pewni, to tym bardziej jakichś drobiazgów na tej ziemi, że Bóg na pewno nam pomoże. Wiecie, że Bóg wam pomoże? Na pewno wam pomoże. Uzdrowienia potrzebujecie? Wiecie, że Bóg was uzdrowi? Na pewno was uzdrowi. Potrzebujesz uzdrowienia męża, żony, dzieci? Wiecie o tym, że Bóg uzdrowi? Uzdrowi. I żebyś ty nigdy nie zwątpił w to, to będziesz oglądać to. Nawet gdyby wszyscy wokoło ciebie zwątpili, to ty nie zwątp to. Miej nadzieję w Panu. Uzdrowienie przyjdzie. Wierzę o tym, że do twojego życia uzdrowienie przyjdzie? Przyjdzie. Przyjdzie dla twojej żony, dla twojego dziecka, dla twojego męża. Przyjdzie uzdrowienie. Zwątpiłeś? A czemu żeś zwątpił? Jezus Chrystus kiedyś do Piotra powiedział. Czemu zwątpiłeś? Szedłeś po wodzie. Czemu zwątpiłeś? Miej nadzieję we mnie. Ja jestem twoją nadzieją. Przecież do mnie idziesz. Nie idziesz do wiatru. Nie wystawiłem cię do wiatru. Do ciebie wystawiłem ciebie. A ja jestem twoją nadzieją. Dlatego, kochani, nabierzmy pewności. Nabierzmy tej pewności, a Bóg będzie nam mógł dać więcej błogosławieństw, więcej uzdrowień. Więcej, więcej. Bo w tym wszystkim nie jest najważniejsze uzdrowienie, Boża pomoc, Boże rozwiązanie, tylko najważniejszy jest Bóg. Bóg jest najważniejszy, a z Nim idą rozwiązania. Dlatego nie miej nadzieję na swoją sprawę, tylko miej nadzieję w Bogu. A twoje sprawy będą rozwiązane. Tak, kochani, tak idźmy za naszym Panem. I to jest naprawdę niezwykle ważne. Jeżeli z tego miejsca dzisiaj wyjdziecie z odrobiną więcej nadziei, to będę uważał, że reklama była dobra. Była dobra. Jeśli nabraliście otuchy do serca swojego i czujecie, że teraz będzie lepiej w waszym życiu, więcej rzeczy się wydarzy wspaniałych od Boga, to chwała Bogu. Bardzo się z tego cieszę. Ja na przykład powiem tak, taka najświeższa nadzieja. Miałem nadzieję, że uda nam się wymienić krzesło w kaplicy. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale miałem taką nadzieję. No. Miałem nadzieję. I co się z tą nadzieją stało? No wypełniło się. Bóg dał ofiarodawców, którzy darowali na ten cel pieniądze. I mogliśmy je kupić i naprawdę się cieszymy i jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu, że Bóg jest naprawdę taki wspaniały, cudowny. Będziemy oczywiście my ze swojej strony też dokładać się do różnych innych rzeczy, które chcielibyśmy wspólnie zrobić. Potrzebujemy jeszcze wymienić stoliki tam, gdzie dzieci uczą się, mają lekcje szkoły biblijnej, w języku takim powszechnym religię. Potrzebujemy, bo od nas kuratoriów wymaga, żeby stoliki, które tam są, były takie regulowane, można było do góry podnieść i opuścić, żeby dla różnego wieku dzieci. Potrzebujemy te stoliki. Jeżeli ktoś pobudzony jest bardzo w sercu swoim i chce na ten cel ofiarować, to czy dając dla siostry Hani, czy wmacając na jakieś konto, zaznaczcie tam, że to jest na ten cel i to na ten cel pójdzie. Na stoliki na przykład napiszecie. Albo na krzesełka dla dzieci, takie nieziutkie, które są też potrzebne do zakupu. Kochani, potrzebujemy jeszcze wiele rzeczy. Potrzebujemy i dach wymienić tutaj. Po prostu zgromadzamy się na tym miejscu, więc potrzebujemy też mieć i dobre warunki zgromadzenia. Kochani, te krzesełka niby służą lepszemu usypianiu na nabożeństwie, ale jednak lepiej się siedzi, prawda? Troszkę lepiej się siedzi, dlatego cieszymy się, że Bóg nas błogosławi. I to jest błogosławieństwo, naprawdę błogosławieństwo. Jeśli mamy nadzieję w Bogu, a Bóg nas w tym kierunku popycha, to czyńmy tak, bo to jest dla nas ważne. Niech was Bóg błogosławi. Radujemy się, cieszymy się, bo Bóg jest z nami dzisiaj na tym miejscu. Oddajmy Mu chwałę, cześć i uwielbienie. Ja poproszę grupę uwielbiającą, aby tutaj razem ze mną była. A ja tutaj mam troszkę...